Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Państwa zapraszam na katechezę.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz. Błogosławieństw Twych, Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź. Przemień smutku czas, i niech spadnie deszcz, błogosławieństw
Twych.
Ojcze,
obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź.
Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, do naszego życia. Rozgrzej naszą codzienność światłem Twojej świętej obecności. Wskazuj nam nieustannie te właściwe drogi, drogi wiodące do Boga. Raz jeszcze bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy naszą katechezę. Prosiliśmy Ducha Świętego o potrzebne dary, o Jego światło, aby te nasze spotkania zawsze miały wymiar przybliżający nasze serce do serca Pana Boga. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować cykl naszych refleksji dotyczących nauczania Kościoła zawartych na kartach katechizmu. Ostatnie tematy dotyczą wyznania naszej wiary, wyznania wiary chrześcijańskiej. Podejmujemy tematy dotyczące Kościoła, czyli tematy dotyczące eklezjologii. Słowo Kościół oznacza zwołanie. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli lud Boży, karmieni ciałem Chrystusa, sami stają się oni ciałem Chrystusa. Kościół jest równocześnie drogą i celem zamysłu Bożego. Zapowiedziany w stworzeniu, przygotowany w Starym Przymierzu, założony przez słowa i czyny Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem Jego odkupieńczego krzyża i Jego zmartwychwstania. Został ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi. Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy, jest społecznością hierarchiczną i mistycznym ciałem Chrystusa. Jest jeden, utworzony z elementu ludzkiego i elementu boskiego. To czyni go tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara. Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem wspólnoty Boga i ludzi. Drodzy Państwo, to swoistego rodzaju podsumowanie tych poszczególnych etapów związanych z powstawaniem Kościoła, ale również refleksji podjętej w kontekście znaczenia i roli, jaką odgrywa wspólnota Kościoła, także i we współczesnym świecie. Czas uczynić kroki kolejne w naszej refleksji. Rozpoczynamy paragraf drugi zatytułowany Kościół, lud Boży, ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Kościół, lud Boży. 781 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego i numery kolejne. W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud. Lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył. Wybrał więc sobie Pan Bóg na lud, naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał. Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie, jako typ owego przymierza, nowego i doskonałego, które miało zostać zawarte w Chrystusie. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, mianowicie Nowy Testament, we krwi swojej, powołując pośród Żydów i pogan lud, który nie według ciała, lecz dzięki Duchowi miał się zrosnąć w jedno. Cechy charakterystyczne ludu Bożego. Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od wszystkich ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii. Jakie są to cechy? Jest on ludem Bożym. Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To On nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem, wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez narodzenie z wysoka, z wody i z ducha, to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. Zwierzchnikiem, głową tego ludu jest Jezus Chrystus, namaszczony Mesjasz, ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z głowy na ciało, dlatego jest on ludem mesjańskim. Udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni. Jego prawem jest nowe przykazanie miłowania, jak sam Chrystus nas umiłował. Jest to nowe prawo Ducha Świętego. Lud Boży jest posłany, aby być solą ziemi i światłością świata. Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego najpotężniejszy zalążek jedności, nadziei i zbawienia. Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające się dalej rozszerzać, aż na końcu wieków zostanie dopełnione również przez Boga. Lud kapłański, prorocki i królewski. Ojciec namaścił Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. Cały lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają. Wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu. W jego powołaniu kapłańskim, Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Ochrzczeni bowiem stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom duchowy i święte kapłaństwo. Święty lud Boży uczestniczy także w prorockiej funkcji Chrystusa. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. Wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus Król i Pan Wszechświata stał się sługą wszystkich. Pamiętamy, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mateuszowa Ewangelia. Dla chrześcijanina służyć mu znaczy panować, szczególnie w ubogich i cierpiących, w których Kościół odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. Fragment z dzieła świętego Leona Wielkiego. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność. Namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie, napełnieni duchem i mądrością, powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań naszego urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności? Drodzy Państwo, Kościół lud Boży, ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego, w dzisiejszej katechezie ten pierwszy element, Kościół jako lud Boży. I raz jeszcze przypomnijmy, bo warto nieustannie do tego wracać, że ten lud Boży jest centralnym określeniem Kościoła w dokumentach Soboru II Watykańskiego. Bo w najważniejszym dokumencie tego soboru, w konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, czytamy, że Bóg postanowił uświęcać i zbawiać ludzi niepojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi między nimi, lecz zechciał uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i wiernie mu służył. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, numer 9. Ten fragment z tej konstytucji przytacza także katechizm Kościoła katolickiego. Kiedy odwołujemy się do nauczania Soboru Watykańskiego II, warto w tym miejscu postawić to pytanie dotyczące soborowej nauki w kontekście wizji Kościoła jako ludu Bożego. Jakie to w ogóle ma znaczenie? Określenie lud Boży przyczyniało się bardzo do odnowy życia w Kościele, do pogłębienia wśród ludzi świadomości bycia Kościołem. Pomogło przezwyciężyć zbyt daleko idący indywidualizm. Uświadomiło nam, że wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy jesteśmy za Kościół odpowiedzialni. Wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy za ten Kościół jesteśmy odpowiedzialni. Wielu ludzi jest zdania, że określenie lud Boży odnosi się do wiernych świeckich, do ludu zgromadzonego w Kościele, w przeciwieństwie i przeciwstawieniu do hierarchii Kościoła, do biskupów i kapłanów. Drodzy Państwo, i to trzeba sobie powiedzieć bardzo mocno i stanowczo, bo ten błąd jest błędem wszechogarniającym nas wszystkich w różnego rodzaju bataliach medialnych, przekazach medialnych, w różnego rodzaju rozmowach podejmowanych w naszych domach. Kiedy to mówiąc o Kościele, mówimy gdzieś o jego fragmencie, o hierarchii, o biskupach. Jest to błąd, który leży u podstaw rozumienia rzeczywistości Kościoła, rozumienia ludu Bożego. To nie jest właściwe rozumienie określenia lud Boży, bo lud Boży oznacza całą wspólnotę Kościoła, a więc zarówno wiernych świeckich, jak i pasterzy. Mamy w Kościele różne zadania, ale wszyscy tworzymy lud Boży. Lud Boży to po prostu jedno z określeń Kościoła. Z drugiej strony istnieje także tendencja przeciwna. O czym myślę? Mówiąc o Kościele, wielu ma na myśli hierarchię kościelną. Ten fragmentaryczny, wyrywkowy moment rzeczywistości Kościoła, do którego się także odnieśliśmy. Kościół to nie tylko papież i kardynałowie w Rzymie, nie tylko biskupi, kapłani, siostry zakonne, ale to wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w imię Trójcy Świętej, którzy spotykają się z Chrystusem w sakramentach Kościoła, co więcej, którzy słuchają Jego słowa i starają wypełnić je w życiu. I każdy jest za Kościół odpowiedzialny. Każdy jest za Kościół odpowiedzialny. I w tym miejscu, drodzy Państwo, stawiamy sobie jedno z tych wielu pytań. Jak wygląda moja odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła? Ja jestem członkiem ludu Bożego. Ja jestem członkiem Kościoła. A jakże często poprzez moje słowa, poprzez moje uczynki, uczynki i słowa syna i córki tej wspólnoty Kościoła, dzieje się krzywda temu Kościołowi. Poprzez różnego rodzaju zaniechania, zaniedbania. Nasza odpowiedzialność za Kościół, jak ona wygląda? Skąd wzięło się określenie lud Boży? Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam o tym, że określenie lud Boży wywodzi się ze Starego Testamentu. Czytamy tam, że Bóg wybrał sobie jeden naród, naród izraelski, zawarł z nim przymierze. Naród wybrany przechowywał wiarę w jednego Boga i przygotowywał drogę nowemu ludowi Bożemu. Jeżeli Kościół dziś nazywa sam siebie ludem Bożym nowego przymierza, to odwołuje się przez ten obraz do obietnic danych przez Boga ludowi Starego Przymierza. I trzeba sięgnąć do historii narodu izraelskiego, trzeba sięgnąć do kart Starego Testamentu, aby przed swoimi oczyma postawić to całe bogactwo, któremu na imię naród izraelski, ale odczytany z tej naszej perspektywy, podarowanej przez Jezusa Chrystusa, przez wspólnotę apostołów, tworzących rzeczywistość pierwszego Kościoła, z perspektywy Nowego Testamentu. To określenie lud Boży w Starym Testamencie oznaczało po pierwsze, że jest to lud, który został zgromadzony i wezwany do zbawienia przez samego Boga. Po drugie, było podkreśleniem, że ów lud jest szczególną Bożą własnością, że znajduje się w szczególnym związku przyjaźni z Bogiem i ma udział w Jego świętości. co było fundamentem tego związku, związku Boga i narodu izraelskiego. Fundamentem tego związku było przymierze z Bogiem, zawarte pod górą Synaj. Nakładało to na naród wybrany szczególne obowiązki. Przede wszystkim obowiązek wierności wobec boskiego partnera przymierza. Chodziło o uznanie Jahwe za jedynego Boga i przestrzeganie Jego przykazań. Liczne nieszczęścia, proszę sobie przypomnieć, spadające na lud wybrany i coraz większe jego rozproszenie, rozumiane było jako konsekwencja niewierności wobec Boga. Tak więc początkiem Kościoła jako ludu Bożego, nowego przymierza, jest lud izraelski. Naród wybrany przez Boga na jego szczególną własność, bo na kartach Starego Testamentu pojawiają się po raz pierwszy zapowiedzi powołania nowego ludu, ludu wybranego, któremu Bóg zamieni serce z kamienia na serce żywe, serce pełne miłości. Czytamy, będzie to lud święty, nabyty przez Boga. Przyłączą się do niego inne narody. I wszyscy razem uczestniczyć będą w obietnicach danych Abrahamowi. Nowym ludem Bożym, zapowiedzianym w Starym Testamencie i zgromadzonym w Nowym Testamencie przez Jezusa Chrystusa, jest Kościół. Oznacza to, że Kościół nie jest jakimś dobrowolnym zrzeszeniem grupy ludzi czy jakąś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ale postawmy tu bardzo mocny akcent, jest ludem wybranym przez Boga, powołanym przez Niego do spełnienia ważnych zadań w świecie. Ludzie należący do Kościoła nie są pozostawieni sami sobie. Bóg troszczy się o nich i nieustannie wskazuje im drogę, daje im orientację w życiu, wskazuje cel, do którego zdążają, zapewnia im jednocześnie w Kościele środki konieczne do osiągnięcia tego celu. Powołanie przez Boga stwarza szczególną więź między Bogiem a Jego ludem. A zatem ta przynależność do Kościoła zobowiązuje do szczególnej odpowiedzialności przed Panem Bogiem. Kościół gromadzi się nie po to, aby we wspólnych sprawach podejmować decyzje większością głosów, jak to się dzieje w parlamencie, jakoby prawda miała być tam, gdzie jest większość. Ale lud Boży jest zgromadzeniem wsłuchującym się w Słowo Boże, starającym się je odczytać, zrozumieć i życiem dawać na nie odpowiedź. I jeszcze jeden bardzo ważny element, katechizm przed naszymi oczyma stawia bardzo jasne cechy ludu Bożego Nowego Przymierza. Katechizm podkreśla trzy takie cechy w nawiązaniu do potrójnej misji Chrystusa, który jest kapłanem, prorokiem i królem. Przez uczestnictwo w tych trzech funkcjach Chrystusa i przez przyjęcie wynikające z nich odpowiedzialności, lud Boży jest ludem kapłańskim, prorockim i królewskim. My, będąc ludem Bożym, jesteśmy ludem kapłańskim, prorockim i królewskim. Ale co to oznacza? Katechizm przypomina, że w misji kapłańskiej Chrystusa uczestniczą wierni przez sakramenty chrztu i bierzmowania. A zatem razem z kapłanem składają ofiarę. Jaką ofiarę? Jak wygląda ta ofiara? Swoje życie i działanie przyczyniające się do wzrostu świętości Kościoła. Natomiast misja prorocka to udział w głoszeniu dobrej nowiny, słowem i przykładem. To świadectwo wiary w Chrystusa spośród spraw tego świata. Czy drugi człowiek, patrząc na ciebie, jest w stanie zobaczyć chociażby najmniejszy okruch Ewangelii i kawałek nieba? Jakie są moje słowa, jakie są moje uczynki? Ktoś kiedyś powiedział, że nasze życie może być jedyną Biblią przeczytaną w oczach drugiego człowieka. Czy jeżeli w twoim sąsiedztwie, w twojej rodzinie, na ulicy twojego miasta spotka się z tobą człowiek, który nie spotkał Pana Boga, jest osobą niewierzącą, czy patrząc na styl twojego życia, życia twojego małżeństwa, życia twojej rodziny, życia twojej parafii, czy jest w stanie w tych obszarach zobaczyć postać, która nie należy do tego świata? Czy jest w stanie zobaczyć Jezusa Chrystusa? Misja królewska oznacza udział we władzy Chrystusa, a ma ona charakter służby i odpowiedzialności. A zatem o co chodzi? Chodzi zwłaszcza o służbę wzorem Chrystusa wobec ubogich i cierpiących. I tutaj ten cytat Leona Wielkiego, który jest także na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie, napełnieni Duchem Świętym i mądrością, powinni być świadomi, że przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem królewskiego, niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności? Jesteśmy ludem Bożym. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołanymi przez Niego, aby na drogach współczesnego świata być czytelnymi znakami przynależności do Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis powie tak mocno, że człowiek, który celebruje sakrament Eucharystii, nie może przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości tego świata. Ileż jest wśród nas niesprawiedliwości, ileż jest wśród nas krzywdy, ileż jest wśród nas tych obszarów naznaczonych cierpieniem, nędzą, odzieraniem człowieka z godności, spychaniem go na margines życia społecznego, policzkowaniem go za to, że ma odwagę powiedzieć, że jest osobą wierzącą, że jest członkiem Kościoła katolickiego, ileż jest tego wszystkiego wśród nas. A sakrament Eucharystii dla nas ma być otrzymaną siłą, z którą musimy wyjść na drogi współczesnego świata. Te wszystkie obszary niesprawiedliwości, które dzieją się wśród nas, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, na całym świecie, oskarżają także i nas, ludzi wierzących, że może nie do końca przyczyniliśmy się do tego, aby tych obszarów niesprawiedliwości było mniej. Kościół jest ludem Bożym. My jesteśmy ludem Bożym. Zmierzamy w pielgrzymce Kościoła, Kościoła pielgrzymującego, Kościoła będącego jeszcze na ziemi, który ma do przebycia dany etap swojej historii, aby dojść do tej rzeczywistości, w której nie będzie cierpień ani łez, do niebieskiego Jeruzalem, Królestwa Niebieskiego, w którym jest miejsc wiele, a o tym nas zapewnił Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bądźmy odpowiedzialnymi synami i córkami Kościoła. Zadajmy sobie dzisiaj raz jeszcze to pytanie dotyczące, jak wygląda moja odpowiedzialność za ten lud Boży, którym jest Kościół. Czy czasami nie jestem taką osobą, która dokłada jeszcze kolejnych ciosów i zrzuca kolejne ciężary na barki tej wspólnoty, którą jest Kościół? Czy nie jest często tak, że umywam ręce odpowiedzialności za wspólnotę tego Kościoła, że te moje wybory i drogi życiowe, pomimo tego, że mówię, że jestem katolikiem, że jestem osobą wierzącą, nie mają nic wspólnego z tym, czym jest Ewangelia i nauczanie Jezusa Chrystusa? Niech dzisiaj nie zabraknie również i naszej modlitwy zanoszonej za wspólnotę Kościoła, za ten lud Boży, który my wszyscy stanowimy.